Bogu, Duchu Święty, przyjdź. Se ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod swym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością. Moim głosem chcę iść.
Duchu Święty, przyjdź. Dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. Swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary.
Przyjdź, Duchu Święty, rozpal nas miłością, rozgrzej nasze serca i spraw, abyśmy w każdym dniu naszego życia potrafili odpowiadać na dar Bożej miłości naszą miłością, ludzką, często słabą i kruchą, ale wypływającą z głębi naszych serc. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. Przed nami kolejny etap tej wędrówki. Życie w Chrystusie, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Łaska i usprawiedliwienie. Temat dzisiejszej katechezy, usprawiedliwienie, 1987 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Łaska Ducha Świętego ma moc usprawiedliwić nas, to znaczy obmyć nas z naszych grzechów i udzielić nam sprawiedliwości Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez chrzest. W liście do Rzymian w rozdziale 6 czytamy: jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Koniec cytatu. Mocą Ducha Świętego mamy udział w mędze Chrystusa. Umierając dla grzechu i w Jego zmartwychwstaniu rodząc się do nowego życia. Jesteśmy członkami Jego ciała, którym jest Kościół, latoroślami zaszczepionymi na winnym krzewie, którym jest On sam. To przez Ducha mamy udział w Bogu. Przez uczestnictwo w Duchu stajemy się uczestnikami boskiej natury. Dlatego ci, w których mieszka Duch, są przebóstwieni. Święty Atanazy. Pierwszym dziełem łaski Ducha Świętego jest nawrócenie, które dokonuje usprawiedliwienia zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa na początku Ewangelii. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Mateuszowa Ewangelia. Człowiek poruszony przez łaskę zwraca się do Boga i odwraca się od grzechu, przyjmując w ten sposób przebaczenie i sprawiedliwość z wysoka. Usprawiedliwienie jest nie tylko odpuszczeniem grzechów, lecz także uświęceniem i odnowieniem wewnętrznego człowieka. Usprawiedliwienie uwalnia człowieka od grzechu sprzeciwiającego się miłości Bożej i oczyszcza z grzechu jego serce. Usprawiedliwienie jest konsekwencją inicjatywy miłosierdzia Bożego, który ofiaruje przebaczenie. Jedna ono człowieka z Bogiem, wyzwala z niewoli grzechu i uzdrawia. Usprawiedliwienie jest równocześnie przyjęciem sprawiedliwości Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość oznacza tu prawość miłości Bożej. Wraz z usprawiedliwieniem zostają rozlane w naszych sercach wiara, nadzieja, miłość. Zostaje nam udzielone posłuszeństwo woli Bożej. Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywą, świętą i miłą Bogu ofiarę i którego krew stała się narzędziem przebłagania za grzechy wszystkich ludzi. Usprawiedliwienie zostaje udzielone przez chrzest, sakrament wiary. Dostosowuje nas ono do sprawiedliwości Boga, który czyni nas wewnętrznie sprawiedliwymi mocą swojego miłosierdzia. Jego celem jest chwała Boga i Chrystusa oraz dar życia wiecznego. W liście do Rzymian ponownie czytamy, a teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Usprawiedliwienie ustanawia współpracę między łaską Bożą i wolnością człowieka. Jej wyrazem ze strony człowieka jest przyzwolenie wiary na słowo Boga, który wzywa do nawrócenia, oraz współdziałanie miłości z poruszeniem Ducha Świętego, który uprzedza i zachowuje to przyzwolenie. W nauczaniu Soboru Trydenckiego czytamy, gdy Bóg dotknie serca człowieka oświeceniem Ducha Świętego, człowiek ani nie pozostaje obojętny, bo przyjmuje natchnienie, które mógłby przecież odrzucić, ani sam bez łaski nie może wolną wolą skierować się do sprawiedliwości wobec Niego. Koniec cytatu. Usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem miłości Bożej, objawionej w Jezusie Chrystusie i udzielonej przez Ducha Świętego. Święty Augustyn uważa, że usprawiedliwienie grzesznika jest większym dziełem aniżeli stworzenie nieba i ziemi. Ponieważ niebo i ziemia przeminą, zbawienie zaś i usprawiedliwienie wybranych pozostaną. Uważa on nawet, że usprawiedliwienie grzeszników przewyższa stworzenie aniołów w sprawiedliwości, albowiem świadczy o jeszcze większym miłosierdziu. Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem, sprawiając narodziny człowieka wewnętrznego. Usprawiedliwienie zakłada uświęcenie całego człowieka. z listu do Rzymian. Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia. Teraz zaś po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoce zbieracie uświęcenie, a końcem tego życie wieczne. Drodzy Państwo, temat dzisiejszej katechezy, łaska i usprawiedliwienie, ten pierwszy aspekt poruszyliśmy, czyli usprawiedliwienie, 1987 numer w Katechizmie Kościoła Katolickiego i numery kolejne. Drodzy Państwo, sprawiedliwość jest jednym z najcenniejszych, najbardziej pożądanych, a chyba jednocześnie najtrudniejszych do osiągnięcia dóbr ludzkości. Z różnych zakątków ziemi nieustannie podnosi się głos wołający o sprawiedliwość. Moglibyśmy w nieskończoność przytaczać obszary, obrazy dotyczące tej niesprawiedliwości, która jest scenariuszem współczesnego świata, która dzieje się wśród nas na wyciągnięcie naszej dłoni. Sprawiedliwość. W jej imię nie jeden chwyta za broń, a jednak ludzkie starania o sprawiedliwość zawodzą. Co więcej, ci, którzy walczą o sprawiedliwość, nierzadko sami stają się przyczyną nowych niesprawiedliwości. Dlaczego tak się dzieje? Pismo Święte, a zwłaszcza słowa i postawa samego Jezusa, wskazują, że źródłem niesprawiedliwości w świecie nie jest coś zewnętrznego względem samego człowieka. Zewnętrzne czynniki niesprawiedliwości, jak na przykład niedoskonałe prawodawstwo, są skutkiem wewnętrznej ludzkiej nieprawości, powodującej zamykanie się na obiektywną prawdę i na bezinteresowną miłość. Brak woli i umiejętności zrozumienia i kochania drugiego jak siebie samego. To wewnętrzne, egoistyczne zamknięcie się w sobie, życie na poziomie instynktu samozachowawczego, jest zafałszowaniem prawdy o człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością. Stanowi ono zdradę ludzkiego powołania do bycia miłością na wzór samego Boga. U jego źródeł leży złe wykorzystanie przez ludzi otrzymanej od Boga wolności, skutkujące wewnętrznym zniewoleniem, uzależnieniem się od zła jak od narkotyku, co ogranicza jasność sądów i wolność wyboru i czyni człowieka skłonnym do popełniania kolejnych nieprawości. Tradycja teologiczna nazywa to grzechem pierworodnym, odziedziczona skłonność do zła. Dotknięci tą skłonnością ludzie myślą i postępują, kierując się przede wszystkim osobistym lub grupowym interesem. Czynią tak nawet wtedy, gdy występują w imię sprawiedliwości, przez co ludzka sprawiedliwość często okazuje się jawną niesprawiedliwością. Jakże odmienną od niej jest sprawiedliwość Boga, objawiona w Jezusie Chrystusie. Wcielony Syn Boży, zamiast karać grzeszników, usprawiedliwia ich, obarczając siebie samego tragicznymi skutkami popełnionego przez ludzi zła. Odepchnięty przez własny naród, zdradzony przez przyjaciół, niewinnie skazany na tortury i śmierć, doświadczył on osobiście ludzkiej nieprawości. Lecz ta nie zdołała unicestwić w nim miłości do Boga Ojca i do ludzi. Wręcz przeciwnie, ujawniła jej heroizm. Umierając na krzyżu, Jezus zamiast potępić, usprawiedliwia swych oprawców, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 23. Nie usprawiedliwia on zła, ale odróżnia zło od złoczyńcy, który często nie wie, co czyni. W jego osobie Bóg jest współczujący z każdym, kto doświadcza zła. A jednocześnie sam jako skrzywdzony człowiek wybacza sprawcom niesprawiedliwości, dając im szansę odmiany życia. Przez krzyż Chrystusa ludzkość, która ze względu na swoje grzechy zasłużyła jedynie na karę, otrzymuje darmo samej tylko Bożej łaski, przebaczenie i realną możliwość nowej egzystencji, życia bez końca w miłości Boga i miłości bliźniego. Dzieło usprawiedliwienia urzeczywistnia się w każdym konkretnym człowieku poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęty w tej wierze chrzest. Jego konkretnym owocem jest przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Miłości. Duch Święty jest w nas głównym autorem odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się do Boga. Lecz On naszą zniewoloną wolę, uzdalniając ją do współpracy z Bożą łaską, odnawia i doskonali nasze podobieństwo do Boga. A zatem, drodzy Państwo, usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem Bożej miłości. Jest konsekwencją darmowej inicjatywy miłosierdzia Boga, który gładzi nasze grzechy i sprawia, że stajemy się sprawiedliwi i święci w całym naszym jestestwie. Dokonuje się to przez łaskę Ducha Świętego, który wysłużył nam Chrystus przez swoją mękę, a której udziela w sakramencie chrztu. Usprawiedliwienie zapoczątkowuje wolną odpowiedź człowieka, to jest wiarę w Chrystusa i współpracę z łaską Ducha Świętego. Każdy zna swoją historią życia z tymi wszystkimi elementami, które może obciążają nasze barki i kierują nasze spojrzenie w stronę szarzyzny ziemi, bo tyle rzeczy się nie udało, tyle spraw się w naszym życiu pokomplikowało. Jest człowiekiem, który nie został pozostawiony na pastwę losu. Nie został pozostawiony samemu sobie. Jest przy nas ten, który za nas oddał swoje życie z miłości, mówiąc, że nie ma większej miłości na taką, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół. Pomimo różnych okoliczności życia, w których się znajdujemy, pomimo różnego rodzaju doświadczeń, splotów, wydarzeń, często przez nas niezrozumiałych, poplątanych elementów i historii spotkań z drugim człowiekiem, jest przy nas ten, który za nas oddał życie, nazywając nas pomimo tego, w jakiej kondycji się znajdujemy, w jakiej sytuacji w tym momencie się znajdujemy, nazwał nas swoimi przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi Boga. I w tych wszystkich elementach naszej codzienności, kiedy zaczyna nam brakować może wiary, może ufności, może zrozumienia historii własnego życia, trzeba nam odrywać nasz wzrok od szarzyzny ziemi i skierować go na krzyż, abyśmy zobaczyli miłość Boga wypowiedzianą względem człowieka. Tak kocha Bóg. Oddał za nas swoje życie na drzewie krzyża, abyśmy my mieli nadzieję na życie wieczne. I ten impuls płynący z misterium paschalnego, ten impuls płynący z drzewa krzyża, chce dotknąć każdego ludzkiego serca. I w tym sercu chce wyzwolić odruch autentycznej przemiany i autentycznego nawrócenia. Powrotu serca ludzkiego do Pana Boga. Do tego, który jest najwspanialszym reżyserem ludzkiego życia, historii przyjaźni człowieka z Bogiem i drugim człowiekiem. To także ciążące na nas zobowiązanie do nieustannej przemiany, która musi dokonywać się w naszej codzienności. Po to, abyśmy byli przyjaciółmi Boga, po to, abyśmy byli dziećmi Boga, po to, abyśmy byli synami i córkami Królestwa Niebieskiego. Ta przemiana musi dokonywać się nieustannie, bo jesteśmy skażeni grzechem. Tym grzechem, o którym katechizm dzisiaj nam przypomniał, grzechem pierworodnym, obmyci wprawdzie w wodach sakramentu Chrztu Świętego, ale idący przez drogi tego świata we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego jako ci, którzy są obciążeni skłonnością człowieka, każdego człowieka do grzechu. Trzeba zawalczyć o swoje serce, trzeba zawalczyć o swoje sumienie. Trzeba uczynić wszystko, aby na tę miłość wypowiedzianą przez Pana Jezusa na drzewie krzyża odpowiedzieć swoją miłością. Pomimo naszych upadków, pomimo naszych zdrad, pomimo naszych niewierności. Przypomnij sobie Piotra, który zaparł się po trzykroć Jezusa. A po zmartwychwstaniu, kiedy spotyka go Pan Jezus, zadaje mu tylko trzy pytania, de facto jedno pytanie, po trzykroć powielone. Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Tak, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Ten przykład Piotra Zaprzańca bardzo mocno koresponduje ze scenariuszem naszego życia. Ileż razy to my w naszym życiu zdradziliśmy Jezusa. Zaparliśmy się Jego. Sprzedaliśmy Go za 30 marnych srebrników. A On, kiedy przychodzi, pyta się Ciebie, pyta się mnie, nieco innego jak właśnie o miłość, tę miłość definitywnie wypowiedzianą na drzewie krzyża. Bo nie ma większej miłości nad taką, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. Pyta się nas, w naszych okolicznościach życia, czy Ty mnie kochasz? Trzeba nam prosić o odwagę, aby nam jej wystarczyło, abyśmy na wzór Piotra powiedzieli, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Ale za tymi słowami musi iść przemiana naszych postaw, przemiana naszego życia. Musi iść świadectwo naszej codzienności. To świadectwo, które także jest wymiarem najwspanialszej ewangelizacji, a zatem świadczenia o przynależności do Jezusa Chrystusa, bo to nasze słowa, nasze czyny, styl naszego życia drugiemu człowiekowi może pokazać, że warto dla tej Jezusowej miłości żyć, że warto tak przemodelować swoje życie, aby być człowiekiem wiernym tej miłości. Miłości, którą jako pierwszy podarował nam Pan Jezus, mówiąc, że nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół i oddał za Ciebie, za mnie, za każdego człowieka. A zatem ten pierwszy krok, który podejmujemy w refleksji dotyczącej artykułu drugiego zatytułowanego Łaska i usprawiedliwienie, mówi o usprawiedliwieniu, o tym wielkim darze Bożego miłosierdzia inspirującym człowieka do nieustannego nawracania się, przemiany ludzkiego serca. Duch Święty, który został posłany, jest tym, który jest w stanie nas przemienić, ale potrzebna jest także współpraca człowieka, ludzkiego serca z łaską, łaską, którą otrzymujemy, i to będzie już kolejny temat naszej katechezy.